Witam Państwa. Przy mikrofonie Eugeniusz Ryżyk. Wycofywanie się rolników z użytkowania łąk i pastwisk w Dolinie Narwi, w górnej jej części, doprowadziło do niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym. Tereny nadrzeczne zarastają tam trzcinami, pojawiły się liczne samosiejki krzewów i drzew. W ciągu ostatnich 20-30 lat drastycznie spadła też populacja ptaków, głównie siewkowych. Aby temu przeciwdziałać, od kilkunastu lat współpracują ze sobą ornitolodzy i okoliczni rolnicy. W Dolinie Narwi rozpoczęto odtwarzać wypasy bydła i koni. Mówi dyrektor Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białymstoku, Edyta Kapowicz.
Rolnicy zaczęli wycofywać się z użytkowania tych łąk, dlatego że te łąki są ubogie i niskoproduktywne. Ta produkcja po prostu im się nie opłacała i no my musieliśmy przejąć rolę tego rolnika, gospodarza, który użytkuje te łąki. Tutaj nad Narwią w Puchłach został jeden gospodarz w zasadzie, jak zaczynaliśmy swoją działalność. Na początku użytkowaliśmy to kośnie, kosiliśmy, zbieraliśmy siano, ale no to nie dawało wystarczających efektów, bo nam chodzi tutaj o ochronę siedlisk ptaków siewkowych. One lubią niską roślinność, zwłaszcza roślinność taką zgryzioną przez zwierzęta. Zwierzęta, które wypasają się na tych łąkach, tworzą taką mozaikę siedlisk. Tego nie uzyskamy tylko kosząc łąki. Więc one zostawiają kępki, jakieś zagłębienia.
No są też odchody.
Są odchody, tak, robią błotko, rozdeptują. I to wszystko stanowi żerowiska i dogodne siedliska dla tych ptaków siewkowych. A ptaki siewkowe dlaczego? Ponieważ bardzo spada ich liczebność, populacje tych, zdaje się, kiedyś bardzo popularnych czajek, które często spotykaliśmy na łąkach. Ta populacja w ciągu ostatnich 20 lat spadła o ponad 70%. Taki rzadki ptak jak dubelt również bardzo ten wypas preferuje. Rycyki, które też często, jeszcze jak ja zaczynałam swoją pracę 20 lat temu, jak przyjeżdżaliśmy tu na łąki, zawsze można było usłyszeć rycyka. W tej chwili w całej dolinie prawdopodobnie gniazduje tylko kilka par. Więc generalnie skala tego spadku jest bardzo duża i dlatego, żeby temu przeciwdziałać, zaczęliśmy też odtwarzać wypas w dolinie. Wypas zwierząt ras tradycyjnych, bo one się najlepiej sprawdzają, czyli koników polskich, krów polskich czerwonych. Nie są to tylko nasze zwierzęta, my mamy swoje koniki polskie tutaj, a krowy polskie czerwone mamy od zaprzyjaźnionych rolników, którzy hodują w pobliżu, a do nas zwożą je na sezon jakby wypasowy. No,
do was to znaczy, że macie działki.
Tak, mamy działki, na szczęście mamy swoją własność. No mamy tutaj w tej okolicy między Narwią a Trześcianką pewnie ze 150 hektarów, około 200 hektarów nawet. Mamy porozrzucane działki, tak, mamy na Bagnie Tykocin swoje grunty, mamy w Zawykach, więc generalnie w całej dolinie tylko porozrzucane, ponieważ one były kupowane w różnych projektach i na różne cele. W projekcie dubeltowym kupowaliśmy na tokowiskach dubelta, w projekcie ochrony siewek gdzie indziej, dlatego no, tych działek się nam troszeczkę nazbierało i w tej chwili mamy wypasane już około 300 hektarów. I wszystkie te tereny musieliśmy ogrodzić, więc w różnych projektach dobudowywaliśmy, że tak powiem, kolejne ogrodzenia. I na sezon lęgowy po prostu jakby zatrudniamy osoby, takich pastuszków, jak to nazywamy, które opiekują się tymi zwierzętami.
To są problemy, wilki na przykład.
Wilki nie stanowiły nigdy problemu, nie? Szczerze mówiąc, nie, dlatego że te gatunki rodzime świetnie sobie radzą. One się bronią, tak? One tworzą zbite stado, potrafią obronić swoje młode. Dużo własności, mamy 1800 swoich hektarów, bo są i w Dolinie Suprasli pod Gródkiem i nad Narwią, ale mamy też i na Warmii, Mazurach i na Polanie Białowieskiej. I tam siano pozyskujemy i przywozimy po prostu na zimę dla naszych zwierząt.
Tutaj w rejonie Narwi Trześcianki to jest wypas?
Nie, jest i wypas i koszenie. Duże powierzchnie, takie większe, które nam się udało jakby w jednym miejscu ogrodzić, to one stanowią pastwiska. No mamy takie pastwisko, które ma 60 hektarów. No to tu już możemy wpuścić duże stado zwierząt. A rolnicy, którzy z nami współpracują, no mają sporo tych zwierząt, bo mają po 100, po 150 sztuk. Więc oni potrzebują dużego areału i my jakby zapewniamy im te duże pastwiska tutaj. Rolnicy bardzo się cieszą, że mają, że tak powiem, z głowy te swoje stada. Na pół roku nam tutaj przywożą. Od maja do końca października te zwierzęta są na naszych łąkach. Więc oni jakby nie muszą się nimi opiekować. Mogą sobie kosić własne łąki i gromadzić siano na zimę ze swoich łąk. I bywa tak, jak kiedyś liczyliśmy, że na działkach koszonych versus działki wypasane było 3 razy więcej ptaków na tych działkach wypasanych, par lęgowych. No w tej chwili naszym wyzwaniem jest zabezpieczenie tych gniazd od drapieżników naziemnych, bo niestety...
Norki?
Niestety mamy norkę, niestety mamy lisa, jenota, więc wszystko tutaj te ptaki, że tak powiem, atakuje. Dlatego też tutaj zrobiliśmy pierwsze ogrodzenie antydrapieżnicze w Dolinie Narwi, bo mamy takie ogrodzenia na Suprasi. One bardzo dobrze się tam sprawdza. Zobaczymy, jak tutaj
będzie. Siatki?
To są takie druty, co kilka centymetrów jest drut i tych drutów jest 10 czy 12, w zależności od ogrodzenia i one są pod prądem. Czyli taki lis, jenot, czy nawet norka już na ten teren nie powinna wejść.
Oczywiście są korzyści finansowe dla waszego towarzystwa, bo są dopłaty unijne i programy.
Są dopłaty, oczywiście my, że tak powiem, z tych dopłat rolno-środowiskowych utrzymujemy to wszystko, bo musieliśmy budować te ogrodzenia, remontować, wymieniać siatki i tak dalej. Częściowo wbudowaliśmy to z projektu, ale później utrzymać musimy to sami. Musimy opłacić te osoby, które się tym zajmują, musimy dowieść, zapłacić za transport zwierząt.
Zaczynało się tak, że przyjechał pan Roman Karski z panią Editą Kapowicz. Przyjechali i nas namówili, bo my mieliśmy najpierw tylko 5 krówek swoich własnych.
Barbara Bagińska, wieś Puchły nad Narwią.
A później oni powiedzieli, że oni nam dadzą za umową polską czerwoną krowę. No, dali nam takich jałóweczek 5. I od tych 5 jałóweczek powiedzieli, że będą w programie, że będzie można wziąć parę groszy. No i myśmy się zgodzili i dochowaliśmy z tych 5 jałóweczek już teraz 15 krówek. A na razie nie będziemy zwiększać, bo teraz nie wiadomo, co się dzieje na świecie. Gdzieś tam wybijają krowy, trochę się boimy zwiększać więcej.
Później... Ale jaką macie do tych pasmisk?
No tak może do kilometra. Każdego dnia wypędzamy, zabieramy, bo mamy udoń, bo u nas są krowy mleczne. No później jeszcze weszły krowy czarno-białe, też ZB, rasa zachowawcza. No i tak mamy już ich tam około 30 razem. To są łąki ich, mamy ich łąki w dzierżawie. Wypasamy, później skaszamy niedojady. Mamy chyba od 15 lipca bodajże. W okresie lęgowym ptaków mamy wtedy skaszanie tych niedojadów.
Specjalistyczny chyba sprzęt, bo i może być mokro, błoto.
Tak, różnie. Na bliźniakach jeździ ciągnikiem. Już syn i kości. Podwójne opony. Mamy i nasza belarka na podwójnych oponach, bo... jak na mokrych terenach.
W sumie jak dla was jest to korzystna sytuacja?
Do tej pory było tak, bo było mleko droższe, tego, a teraz mleko jest bez cen i to tak, żeby nie dopłaty, bo dopłaty za krówki, za rasę zachowawczą, no i za łąki.
A ptactwa jak według waszych takich ocen jest więcej?
Więcej. Zdecydowanie więcej, bo jak chodzą krowy, to niektóre ptaszki nawet siadają na grzbietach u krów, i sobie siedzą sobie i dziubią coś tam im na grzbietach. Dopiero od 15 maja możemy wygonić krówki. One przyzwyczajone na tych trawach chodzić, bo one od małego. Na pewno mleka jest mniej, to nie są te siane trawy, ale...
Może bardziej smaczne mleko?
Nie wiem, czy smaczne, ale ludzie mówią, że zdrowsze, bo tam nie ma ani nawozów, ani nic.
Ze współpracy z ornitologami korzysta też gospodarstwo ze wsi Ryboły w gminie Zabłudów. Są w nim hodowane krowy mięsne rasy Polska Czerwona. Bydło do kwater nad rzeką Narew ma 15 kilometrów, mówi Jerzy Maksimiuk.
Ciężarowy samochód jest, przewozimy.
Pasiska ubogie.
No i średnio rosną, średnio.
I ile macie tych krów?
80 dorosłych. Nie, 80 jalówek.
Korzystamy z terenów, które oni mają w okolicy Trzecianki.
Grzegorz Florczak z Rybołu.
Teren korzystuje, wiadomo, jest podzielony na stada, bo to kwestia tego, żeby genetyka nam się, że tak powiem, zgadzała, czyli żeby Buchaj był przy konkretnym stadzie, nie inaczej. Tam jest pięknie przygotowane. Są kwatery bardzo ładnie wydzielone i stały nadzór nad tymi terenami. Tam są również kamery. To bydło akurat... W okresie letnim szczególnie nie potrzebuje żadnego zadoszenia. No, jak jest, to korzysta czasami, ale z reguły one wytrzymują wiele, wiele, wiele niesympatycznych warunków pogodowych. I korzystamy, współpracujemy, nie narzekamy, wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni.
Poza krowami w Dolinie Narwi przez około pół roku pasie się też kilka stad koni. Największym jest stado koników polskich, którego właścicielem jest samo Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Zimuje ono w Kalitniku w gminie Michałowo, a już niedługo trafi na pastwiska nad Narwią. Mówi Roman Kalski z PTOP.
Tą hodowlę tutaj mamy od roku 2014. Duże, ładne pastwiska. W tej chwili mamy 102 koniki polskie i ponad 50 hektarów pastwisk.
Tutaj są przez pół roku, jesień, zima i...
I wczesną wiosną, tak. A potem wyjeżdżają do pracy. Ich praca polega na tym, że mają gryźć trawę. Wchodzą po okresie lęgów. Jak już czajki, rycyki, krwawodzioby skończą lęgi, wyprowadzą pisklęta, odlecą sobie. Wtedy my wprowadzamy tam koniki polskie, żeby przygotowały biotop na następny sezon. Czyli wygryzły trawę.
Po lęgach, czyli około?
Gdzieś około 15 maja zaczynamy pierwsze wywozy. Natomiast głównie wszystko zaczyna się po 1 lipca, jak już czajki, rycyki, krwawodzioby i inne ptaki siewkowe, te, które gnieżdżą się na łąkach, opuszczą gniazda, pisklęta wylecą. Wtedy my je wypuszczamy i one kształtują ten biotop. Nikt od nich niczego nie wymaga. One nie muszą nic robić, mają tylko jeść trawę. Mają do dyspozycji wodę albo w starorzeczach, albo bezpośrednio z rzeki. Mają 5-6, czasem jak zima późno przychodzi albo w ogóle nie przychodzi, to czasem i 7 miesięcy takiego wolnego, swobodnego życia. Natomiast no jak wszystkie duże zwierzęta są też i wybredne, w sensie takim, że nie wszystko zjadają. Situ nie lubią, skrzypu nie lubią. W zależności od pory roku trochę jedzą co innego. I bardzo lubią trzcinę, najbardziej lubią ją młodą, jak taka, która świeżo odrasta, albo jesienią po przymrozkach. I tak samo po przymrozkach lubią pokrzywę, którą potrafią wyczyścić, zjeść wszystko do zera. Jedzą też tużycę, jedzą mozgę, potrafią czasem zjeść, my to znamy, jak na przykład kawałek karoserii samochodu. Nasze konie są od ancud po ploski. Czasem są bliżej trześcianki, czasem więcej jest gdzieś pod Kaniukami. Tutaj gdzieś właśnie między trześcianką a ploskami mamy około 400 hektarów, z czego ponad 300 w tej chwili jest ogrodzone, jest wypasane. A ponieważ jest to rasa prymitywna, więc one nie powinny i nie dostają się na takiej strawy, takiej super ekstra dla krów mlecznych, tylko właśnie najlepiej jak to są takie, ja bym to nazwał habazie. Takie w sumie krowa to by chyba tego nie zjadła, a one to bardzo lubią. I dzięki temu są zdrowe.
No, macie też sprzęt.
Tak, no my funkcjonujemy jako normalne gospodarstwo rolne z pełnym zapleczem, ale mamy swoje maszyny, mamy ciągnik. Był taki moment, że myśmy w większości stosowali ogrodzenia z żerdzi. W tej chwili przeszliśmy na plastikowe słupki, które są produkowane w ramach recyklingu z butelek PET. Te słupki nam nie gniją, nie musimy wymieniać i do tego linki rozciągnięte i pastuch. I tak naprawdę jest to bezawaryjne. Natomiast jak mieliśmy drewniane ogrodzenia, no to była masakra, bo trwałość tego jest bardzo kiepska, a czasami i tyłkiem się dobrze wytrzeć taki koń ma, bo to szorstkie i wtedy łamie żerdzie. Gdzie ty idziesz? Tu jest towarzystwo tak namolne, że muszę je drapać.
Te pastwiska są jak? Lepsze dla koni czy dla krów?
Dobre i potrzebne jest jedno i drugie. Najlepsze pastwiska są takie, na których wypasają się krowy i konie, dlatego że krowy jedzą trochę co innego, konie jedzą trochę co innego. No, jak wszyscy sięgniemy te 40-50 lat wstecz i przypomnimy sobie naszych rodziców albo dziadków, babcie, no to na tak zwanych ogólnych zawsze chodziły konie i krowy razem. I z końmi i krowami to też jest tak, że tam, gdzie na paskudzi krowa, to ona już nie zje, ale koń zje. A tam, gdzie koń odwrotnie, to koń nie zje, ale krowa zje, więc one dużo lepiej i dużo skuteczniej wyżerają, no i się po prostu uzupełniają. Dużo odchodów to są owady, a jak są owady, czyli stołówka zostawiona, więc są ptaki owadożerne, które też z końmi się pojawiają. Zresztą jak akurat w tej chwili nie widać, ale bardzo, bardzo... A nie, jest tam stado szpaków wyżej, więc te szpaki cały czas są tu między chociażby najbardziej taki popularny gatunek, cały czas obecny między końmi, bo one mają dzięki tym owadom ciągłą wyżerkę.
A czajki, bo to widziałem dojeżdżając do was, żurawie.
Tak, mamy żurawie i czajki, aczkolwiek ten rok jest strasznie suchy. Normalnie tu, gdzie stoimy, to rowy melioracyjne byłyby pełne wody, natomiast to, co w tym roku się dzieje, to nie bardzo wiem, jak to lato będzie wyglądało i co dalej się będzie działo, bo wody bardzo brakuje. Jest absolutna susza.
Także wasze konie chodzą cały czas pod gołym niebem. Żadnych szop tutaj nie ma, żadnych zadaszeń.
Tak, nie ma żadnych szop i zadaszeń, dlatego, że tu są drzewa. Wierzby albo kruszyny. Część kwater to jest po prostu las i one mogą sobie bez problemu schować się i od wiatru, no deszcz, śnieg, to im nie są groźne. Wiatr, który je podwiewa, ten podsierstek, to jest problem, natomiast tak to nie.
Jak taką współpracę ornitologów i rolników ocenia geograf, prezes Stowarzyszenia Dziedzictwa Podlasia, dr Mirosław Stepaniuk?
Z punktu widzenia ochrony przyrody Dolina Narwi to przede wszystkim są otwarte przestrzenie, na których no, mamy gatunki zarówno roślin, ale też i zwierząt, głównie ptaków, które są związane z takimi otwartymi terenami. Dlatego, że w konsekwencji porzucenia takiej gospodarki, głównie tej gospodarki ekstensywnej, następuje proces jednak sukcesji roślinności wyższej, czyli krzewów, później ostatecznie drzew, jakiejś formacji leśnej, czyli albo jest to łęk, albo jest to jakiś ols. W przypadku użytkowania, no tutaj chodzi przede wszystkim o utrzymanie tych gatunków, które są związane właśnie z takim ekstensywnym użytkowaniem. Głównie chodzi o ptaki. To jest najlepsza metoda na to, żeby utrzymać różne zespoły ptaków, siewkowatych, wodnobłotnych, ptaków, które były kiedyś naturalnym elementem takiego krajobrazu rolniczego, a dzisiaj na skutek porzucania lub zupełnie innej formy gospodarowania w dolinie, one się wycofały. Mamy bardzo dużo gatunków, które są gatunkami priorytetowymi dla Unii Europejskiej, dla krajów, w których taka gospodarka dawno już wycofała się z dolin rzecznych, albo jeżeli funkcjonuje, no to jest to bardzo intensywna gospodarka. No gatunki priorytetowe związane z dolinami, z takimi terenami podmokłymi, no to na przykład jest derkacz. To jest gatunek takiego ptaka, który w zasadzie w Unii Europejskiej jest prawie że nieobecny, a u nas jeszcze tutaj w tych terenach rolniczych, mniej intensywnych się spotyka. Ale to są również gatunki takich ptaków siewkowatych, jak na przykład czajka, jak rycyk, no różnego rodzaju brodźce. Ale też z tym związane są na przykład takie gatunki jak kuliki, jak bataliony. I to są gatunki, które kiedyś były bardzo pospolite albo po prostu związane z dolinami i obecne wszędzie, były jakby powszechne. Natomiast dzisiaj tych gatunków już tak pospolicie nie spotkamy. Nie są one obecne nawet w tych dolinach, które jakby są naturalne, nie są uregulowane, ale z roku na rok zarastają innymi formacjami roślinnymi, czyli na przykład trzciną. To jeszcze nie musi być od razu zakrzaczenie, ale na przykład właśnie ten wysoki szuwar trzcinowy powoduje, że takie gatunki kompletnie wypadają już z krajobrazu.
No bo są tu też drzewa, wierzby nad samą rzeką, ale to już bobry czyszczą to.
No tak, drzewa w zasadzie, kiedy bobry tak intensywnie już się zadomowiły w dolinach, one praktycznie no, są usuwane. Tak, to jest też troszeczkę problem z punktu widzenia innych gatunków, bo na przykład bobry wycinają wszystko, co daje cień nad rzeką, a tutaj akurat bardzo ważne jest to z punktu widzenia ryb. Także tutaj wypadają nam jakieś takie gatunki, które były kiedyś bardzo pospolite, a dzisiaj nie ma tam takich mikrośrodowisk przy samych krawędziach rzeki, gdzie mamy korzenie, gdzie mamy jakieś schowki. Ale gatunki ryb to również gatunki ptaków, no bo jednak gatunki ryb różne są podstawą na przykład funkcjonowania niektórych gatunków ptaków. No już nie mówię o gatunkach typu wydra czy norka.
Gorsza sytuacja jest na tych odcinkach doliny rzeki Narew, na których nie ma takich wypasów, nie ma koszenia. Tam to wszystko zarasta, wygląda tak dziwnie.
No dokładnie, z tym, że tu trzeba powiedzieć, że gdyby była odpowiednia polityka rolna, wsparcia finansowego rolników, którzy wypasają w sposób ekstensywny gatunki różnych ras krowy, czy też konie, to wtedy na pewno ta powierzchnia by się zwiększyła i zagrożenie tych populacji ptaków było mniejsze, bo byłoby po prostu rozproszenie też tych gatunków drapieżników. A w tej chwili, jeżeli gdzieś się pojawi na przykład taki obszar wykoszony czy wypasany przez jakieś niewielkie stada, no to jest swego rodzaju też pułapka. Jeżeli ona nie jest ogrodzona, taka powierzchnia, to miejsce, kiedy jest tam dużo lęgów, bo ptaki wtedy właśnie tam się koncentrują, wchodzą różne gatunki zwierząt i niszczą te lęgi. I to jest takie, no naprawdę ściągamy w to miejsce ptaki, a później przychodzi na przykład dzik i wszystko rozryje, zjada również właśnie czy to jaja, czy pisklęta. Ja sam osobiście znam tutaj z Doliny Górnej Narwi w rejonie mniej więcej między Rybakami a Bindziugą. Tam była taka powierzchnia wykoszona, bardzo niewielka, wśród morza trzcin i tam naprawdę podczas sezonu lęgowego była duża koncentracja takich ptaków siewkowatych i totalnie została zniszczona przez to, że tym miejscu no, było jak na talerzu podane dla takich drapieżników. Więc tutaj to grodzenie jest oczywiście na razie takim rozwiązaniem bardzo dobrym, ale nie na taką skalę. Jaką.
PTOP, Towarzystwo Ptaków, no, ma środki finansowe i dba o to. A inni rolnicy, no to są koszty.
Tak, PTOP może na razie pozwolić, jeżeli są to jakieś konkretne programy na ochronę konkretnych gatunków. Tak, tylko że to jest na skalę niewielką. Natomiast chodzi o to, żeby było dużo powierzchni takich koszonych. Według mnie rozwiązaniem jest jakby związanie rolników z pewnymi innymi działaniami, nie tylko dopłaty takie poprzez wykoszenie. Tutaj chodzi o to, żeby stworzyć trwałość takiego wypasu na przykład, to na przykład wspomaganie rolników na zakładanie konkretnej działalności, ale już takiej przetwórczej. Na przykład mamy czerwone krowy, które mają dobre mleko i z tego mleka można wytwarzać sery, więc nie dajemy wtedy za sam wypas, tylko dajemy na uruchomienie serowarni, na jej promocję, na to, żeby rolnik mógł rozwijać działalność właśnie taką produkcyjną w oparciu o surowiec wytworzony z tego miejsca. I rolnik będzie zainteresowany takim wypasem, bo jakość jego serów, jego surowca będzie uzależniona od tych właśnie gatunków traw, różnych roślin, które rosną w dolinie. I to jest rozwiązanie właściwsze. A w tej chwili bardzo często sytuacja jest taka, że przyjeżdżają firmy, które wykaszają ogromne powierzchnie, są to nawet setki czy tysiące hektarów, biorą za to pieniądze, a później nawet solidnie nie wywiązują się z zobowiązań na przykład związanych z wywozem tej biomasy, która tak naprawdę nie jest korzystna, pozostawiona. Oczywiście jest wymóg wywożenia tej biomasy, ale nie zawsze to się udaje i czasami zostają nawet zbelowane takie leżące gdzieś tam na polu, eutrofizujące środowisko bardzo niekorzystnie. Między innymi też no, jest to zanieczyszczanie starorzeczy, czyli po tych pokosach często zostaje dużo tej trawy, biomasy, która spływa do starorzeczy, bardzo szybko te starorzecze też tracą swoją wartość przyrodniczą.
Odwiedziliśmy górną część Doliny Narwi, gdzie ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i okoliczni rolnicy udanie współpracują dla zatrzymania spadku populacji ptaków. Audycję przygotował Eugeniusz Ryżyk. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.